Jak Państwo oglądający nas już pewnie zdążyli zauważyć, dzisiaj rozmawiamy w trybie zdalnym. Jako iż jest już grudzień, to pewnie nikomu nie trzeba tłumaczyć, z czego te okoliczności wynikają. Natomiast myślę, że w przypadku naszego dzisiejszego gościa to nie będzie to żaden problem. Naszym gościem jest pan dr Tomasz Rożek, popularyzator nauki, fizyk, dziennikarz naukowy, twórca kanału Nauka to Lubię. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
To, czemu powiedziałem, że to nie będzie dla nas dzisiaj żaden problem, to wiem to stąd, że pan doktor jak ryba w wodzie czuje się w internecie i w takim trybie zdalnym właśnie, tak jak dzisiaj rozmawiamy.
To chyba ja nie powinienem tego oceniać, tylko raczej odbiorcy. Ja mogę się czuć dobrze wszędzie, ale to, jak ja się czuję, jest sprawą zupełnie drugorzędną. Sprawą pierwszego rzędu jest to, czy odbiorcy, którzy mnie oglądają albo czytają krótsze teksty, czy czytają książki, czy odczuwają satysfakcję z tego, co robią.
No to ja w imieniu widzów, bo sam też jestem subskrybentem, sam jestem widzem, wyrażę taką opinię, że jest super.
Bardzo dziękuję w takim razie.
No to zacznijmy właśnie od tego tematu. Takie pytanie może nieoczywiste. Czy pan doktor Rożek czuje się youtuberem i czy jest youtuberem?
Hasło youtuber można rozumieć na wiele różnych sposobów. Wśród wielu osób to raczej ktoś, kto niespecjalnie wysila się w życiu, tylko stawia sobie kamerkę i coś do niej mówi, mniej lub bardziej mądrego. Ja na YouTube'a patrzę dokładnie tak samo jak na telewizję, jak na gazetę. Innymi słowy, to jest platforma, dla mnie to jest platforma, dzięki której ja jestem w stanie się komunikować z moimi odbiorcami. Korzystam z różnych platform, ponieważ chcę docierać z informacjami naukowymi do jak najszerszej grupy odbiorców. Trudno w XXI wieku myśleć o docieraniu do szerokiej grupy odbiorców w momencie, gdy zignoruje się media cyfrowe albo w ogólności, albo YouTube'a w szczególności. Więc pod tym względem czuję się youtuberem, że jestem użytkownikiem platformy YouTube.
Okej, a czy YouTube to jest dobre miejsce do popularyzacji nauki? To znaczy, czy te treści faktycznie na YouTubie mają siłę rażenia, przebijają się i czy to jest właśnie to, gdzie powinniśmy te treści kierować? Też w odczuciu już twórcy.
Każde miejsce, w którym odbiorca szuka informacji naukowych, jest dobrym miejscem do popularyzowania nauki. Są miejsca, w których nie czuję się dobrze, nie są to dla mnie miejsca intuicyjne i mimo podjętych prób stwierdziłem, że nie chcę w nie inwestować swojego czasu. Chcę go więcej zainwestować w te miejsca, w których czuję się swobodniej. YouTube należy do tych miejsc, które dla mnie są dosyć intuicyjne, jeżeli chodzi o popularyzowanie nauki. Jeżeli chodzi o materiały wideo, to jest najbardziej intuicyjne dla mnie miejsce, choć zdaję sobie sprawę, że na przykład dla innych takim miejscem popularyzacji przez wideo może być chociażby TikTok albo Instagram TV. Więc to trochę zależy od tego, jak kto się gdzie czuje, natomiast dla mnie YouTube jest bardzo dobrym miejscem do popularyzacji.
Czyli Nauka to Lubię na TikToku jeszcze nie w najbliższym czasie?
Nie wiem, czy kiedykolwiek, natomiast robiłem dwie próby i w mojej ocenie nie były one satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie.
A z czego to wynika, jeśli właśnie mógłbym spytać, że jedna platforma jest bardziej przyjazna dla twórcy, druga mniej? Czy to jest kwestia tego, na ile ona pozwala przekazywać konkretną treść, czy to jest gdzieś już bardziej kwestie też techniczne? Bo TikTok mocno różni się od YouTube'a właśnie kwestią tego, jak technicznie te filmy wyglądają, ile trwają.
No więc technicznie ogarniam temat. To nie tak, że nie potrafię obsłużyć TikToka. Natomiast zawsze chciałem pokazywać moim odbiorcom jakiś temat nie wyrywkowo, nie bardzo po powierzchni, tylko dać im możliwość zerknięcia nieco głębiej. TikTok mi to uniemożliwia, YouTube mi to umożliwia. Chociażby przez to, że pod praktycznie wszystkimi albo pod bardzo wieloma filmami są konkretne linki do konkretnych publikacji naukowych. Mówię o tym filmie, stawiam jakąś tezę i mówię, szczegóły znajdziecie w opisie. Dokładnie tak samo podchodzę do pisania tekstów. Lubię pisać teksty, ale jeszcze bardziej lubię pisać książki, dlatego że w książce jestem w stanie w sposób popularny dać mojemu odbiorcy większe poczucie, czy poczucie zerknięcia nieco głębiej i nieco szerzej. Jakąkolwiek gazetę byśmy wzięli pod uwagę, gazeta nie jest z gumy. Tekst musi mieć konkretną liczbę znaków i kropka. Natomiast książka w pewnym sensie jest z gumy. Jeżeli chce, ona ma 200 stron, a jeżeli chce, to 400. Więc to jest kwestia chyba tego.
Okej. Okay. Na YouTubie też na pewno nie brakuje treści, które są pozamerytoryczne. I tutaj nie mówię już o samych trendach YouTubeowych, tam najróżniejszych challenge'ach, teledyskach, czymkolwiek. Natomiast bardziej tutaj chciałbym, żebyśmy skręcili w stronę takiej pseudonauki, której właśnie na YouTubie można znaleźć całkiem sporo i która tam znajduje też swoich odbiorców. I tutaj chciałem właśnie zapytać, czy ten YouTube nie stał się przez pewien czas takim nieobsianym polem przez naukę, przez właśnie merytoryczne materiały i dzisiaj troszeczkę trzeba to nadgonić, trzeba tam właśnie zbudować taką bazę właśnie rzeczowych, merytorycznych treści, żeby jakoś na to odpowiedzieć, tak? Czyli żeby te treści pozanaukowe się za bardzo nie rozprzestrzeniały. Czy to ta metafora pola tutaj faktycznie jest na miejscu?
Ta metafora mogłaby być na miejscu. Ja czasami mówię o tym, chociaż też w zasadzie w metaforze pola, że to jest trochę tak, jak przyjrzało się na Dziki Zachód i gdzie się wbiło paliki, tam było moje. Tak? Znaczy, nie było urzędu, który sprzedawał działki, te działki nie były parcelowane, więc gdzie się człowiek opalikował, to było jego. Z YouTubem jest trochę tak, czy w ogóle z platformami cyfrowymi, czy w ogóle z mediami szeroko rozumianymi, że jeżeli jest odbiorca, który poszukuje jakichś treści, to znajduje się twórca, któremu te treści daje. Niestety, na naszą niekorzyść, mówiąc naszą, mam na myśli bliżej nieokreśloną grupę twórców, którzy tworzą treści merytoryczne, na naszą niekorzyść trochę działają algorytmy, i na naszą niekorzyść bardzo działa konstrukcja naszego mózgu i to, co ewolucyjnie mamy wpisane bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam w nasze DNA albo w naszą neurologię. To, że treści pseudonaukowe znajdują tylu odbiorców, to paradoksalnie moim zdaniem świadczy tylko o tym, że my jako gatunek jesteśmy gatunkiem wyjątkowo ciekawym. Chcemy wiedzieć. I poszukujemy odpowiedzi. To jest pocieszające. Problem polega na tym, że z jednej strony nie mamy narzędzi, żeby odsiewać to, co wartościowe, od tego, co niewartościowe, a nie mamy ich, dlatego że u starszego pokolenia, takiego jak na przykład moje, tego się nigdy nie uczyło, bo problemu nie było w tym czasie, kiedy ja byłem w szkołach różnych, no nie było problemu fake newsów. Było oczywiście problem kłamstw, był problem manipulacji, ale to nie była absolutnie ta skala. Więc a z kolei dla młodszego odbiorcy my go tego nie uczymy. Nie uczymy go poczucia czy takiego stwierdzenia, że poszukiwanie faktów, poszukiwanie, dochodzenie do prawdy, że tak powiem nieco filozoficznie, jest wartością samą w sobie. Że to nie jest jednorazowa akcja, tylko to jest raczej proces. I z jednej strony nie mamy takiego poczucia, albo wielu z nas nie ma takiego poczucia, że warto. Do tego na to nakłada się, no to moje może subiektywne gdzieś tam wrażenie, ale jesteśmy w takich czasach, w których bardzo często prawda jest relatywizowana i bardzo często się mówi, każdy może mieć swoją prawdę. No nie, znaczy prawda jest jedna albo fakty są w jednym miejscu. Nie znaczy to, że zawsze w tym miejscu będą, bo może się okazać, że znajdziemy coś takiego, co spowoduje, że nasze rozumienie jakiegoś problemu nieco się poszerzy. Być może okaże się, że to jak myśmy rozumieli jakieś chociażby zjawisko, że to jest tylko szczególny przypadek, a ogólnie powinno się o tym pisać, mówić, rozumieć inaczej, ale pomijam to. To jest jak gdyby jedna warstwa, że my chcemy wiedzieć, ale nie bardzo potrafimy rozróżnić, co jest wartościowe, co nie, bo tego nas nikt nie nauczył. Ale sprawa druga jest taka, że jeżeli chcemy wiedzieć i wyszukujemy, to algorytmy raczej nam podpowiedzą coś nieprawdziwego niż prawdziwego. Innymi słowy, musimy się najpierw przedrzeć przez, nie wiem, czy przejść, może przedrzeć, to może za duże słowo, ale przejść przez taką mgłę, przez może takie chaszcze trochę, czasami może trochę takie kolczaste, żeby wyjść na polanę. I dopiero tam są te fakty. Więc to prawda, że fake newsy, czy po prostu manipulacje, kłamstwa, nieprawdy, że ich jest w internecie bardzo dużo. Natomiast ja nie uważam, że z tego faktu powinno wynikać to, że się temu poddajemy. Jest grupa ludzi, którzy lubią wiedzieć, którzy chcą wiedzieć i ja tworzę dla nich. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to bardzo serdecznie go zapraszam, czy na moje kanały, czy do rozmowy. Natomiast jeżeli ktoś wiedzieć nie chce, to ja nie mam ambicji, żeby kogokolwiek przymuszać. Znaczy, nie można zabronić ludziom robienia rzeczy, które uznajemy za niewłaściwe, bo za chwilę ktoś zabroni nam robienia rzeczy, które on uzna za niewłaściwe, a my za właściwe. Trzeba edukować, trzeba uświadamiać. Ja to robię w mediach, między innymi na YouTubie i tyle.
Okej, no masa wątków tutaj, do których bym chciał też jakoś znaleźć punkt zaczepienia. No często jest tak, że te odpowiedzi dostarczane przez naukę nie są dla odbiorcy satysfakcjonujące. I to jest coś, o czym ostatnio rozmawialiśmy z panem doktorem Lamżą, to tutaj odsyłam naszych widzów do tej rozmowy, że po prostu nauka nie zawsze dostarcza nam takiej odpowiedzi, jakbyśmy tego chcieli, tak?
Czyli a wie pan dlaczego? Bo to jest problem czysto naukowy.
Okej.
Dlatego, że my chętniej przyjmujemy te wytłumaczenia, które pasują do tego, co sobie wyobrażamy. I nieszczęście, jeżeli mogę tak powiedzieć, algorytmów, czy tego, o czym przed chwilką rozmawialiśmy, polega na tym, że priorytetem algorytmów, i tutaj nie mówię tylko o mediach społecznościowych, ale mówię na przykład o tych silnikach, dzięki którym działają chociażby przeglądarki internetowe. Nie jest to, żeby podać informację prawdziwą, tylko jest to, żeby przytulić odbiorcę, żeby spowodować, żeby mu było miło. Algorytm doskonale wie, jakie my mamy poglądy w różnych kwestiach. Jest dużo bardziej prawdopodobne, że wyszukując coś obok naszych poglądów, dostaniemy obraz, dostaniemy informację, która nie przeczy tym głównym naszym poglądom. I na tym polega problem, że jak pan mówi, i to nie jest jakieś większe odkrycie, tak po prostu jest, takich eksperymentów psychologicznych, takie eksperymenty psychologiczne były już robione w latach 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście pokazano eksperymentalnie, że za prawdziwe uważamy te informacje, które bardziej pasują do naszego wyobrażenia danej rzeczy. I nagle wchodzi nauka i mówi, nie, to co ty myślałeś, to tak nie jest. I na wstępie już ma minus 10 punktów. I to jest to, o czym mówię, że algorytmy szeroko rozumiane, ale także nasza psychika, psychologia nie sprzyjają docieraniu do faktów. Trzeba się obok tego jakoś ustawić, albo mając świadomość tego, trzeba te ograniczenia i technologiczne, ale też biologiczne w pewnym sensie przeskoczyć i ten przeskok, siłę do tego przeskoku daje edukacja, dlatego ona jest taka ważna.
Nie wiem, na ile też jest taka świadomość wśród odbiorców wszelkich właśnie tego, jak szukać tej prawdy w internecie, jak weryfikować źródła, materiały, które oglądamy, jak gdzieś tam pogłębiać też swoją wiedzę na dany temat. Czy tutaj gdzieś na tym polu też nie trzeba by było zadziałać, tak? Czyli w jakiś sposób pokazać, zachęcić ludzi do tego, żeby tej prawdy szukali. Nawet w takich treściach, które są merytoryczne, które są dużo bardziej naukowe, są jakoś poparte odpowiednimi źródłami. No, czy jest ta moc sprawcza do tego, żeby trochę bardziej tą ciekawość i tą potrzebę właśnie sprawdzania, szukania prawdy w ludziach aktywować?
Myślę, że jeżeli chodzi o ciekawość, to duża kariera fake newsów, półprawd albo kłamstw pokazuje, że z natury jako gatunek jesteśmy gatunkiem wyjątkowo ciekawym. Pan nie pyta chyba o ciekawość jako taką, tylko o chęć dotarcia do prawdy.
Tak, raczej o weryfikację tego, co
podam
ta ciekawość...
Podam panu jeden przykład z takiego z podwórka, na którym dosyć twardo stoję nogami. Znam taką szkołę, czy taki przypadek dziewczynki w szkole podstawowej, która była wyjątkowo brutalnie traktowana w internecie przez swoich rówieśników. W pewnym momencie skala tego hejtu czy tej nienawiści internetowej już przyjęła taki poziom, że w końcu to dziecko z płaczem poskarżyło się rodzicom, opowiedziało rodzicom. Rodzice zrobili awanturę w szkole, spotkali się z wychowawcą i wychowawca mówi tak: nie rozumiem tego. Przez cały rok na każdej godzinie wychowawczej mówiliśmy o hejcie w internecie. Mówiliśmy o tym, jaką to krzywdę robi, mówiliśmy o tym, że to pozostaje na całe życie. Jak to się mogło stać, że mimo tego, że w naszej szkole był roczny program mówienia o tym, opowiadania o tym, przestrzegania przed tym, dalej się to po roku stało? I odpowiadając na pana pytanie, to, że my o czymś mówimy, to, że my pokazujemy narzędzia, to jest za mało. Bo to jest dokładnie tak samo jak w tej klasie. Te dzieci wszystkie to wiedziały. Tyle tylko, że tego nie rozumiały. Innymi słowy, wracam do tego, o czym mówiłem trochę wcześniej. Narzędzia, konkretne narzędzia, co robić, taka checklista, jak pilot wsiada do samolotu, ma checklistę i odhacza, pyk, 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 tak prawe klapy, lewe klapy, na silniki, tu wszystko sprawdza, jak wszystko jest sprawdzone, nie ma pewności, że nic się nie stanie. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie. I dokładnie tak samo tutaj jest. Oczywiście, że można taką checklistę zrobić. Ona nigdy nie da prawdopodobieństwa, natomiast da, inaczej, nigdy nie da pewności, ale da duże prawdopodobieństwo. Ale po to, żeby tą checklistę wziąć do ręki, to najpierw trzeba mieć świadomość, że ona jest ważna. Bo możemy sobie z łatwością wyobrazić pilota, który doskonale wie, że jest checklista. On doskonale wie, że ma to sprawdzić, ale nie podziela poglądu, że to jest istotne. I mnie się wydaje, że my raczej z tym mamy problem. Nie z tą checklistą. Można ją zrobić, to naprawdę nie jest trudne. To nie jest jakieś rocket science. To nie jest tak, że trzeba godzinami ślęczeć nad źródłami po to, żeby sprawdzić, czy na którymś portalu jakiś artykulik jest prawdziwy, czy nie. To nie działa w ten sposób. Problem polega na tym, że spora część z nas, nie wiem jak duża, bo nie spotkałem się z żadnymi badaniami na ten temat, ale intuicja mi mówi, że przeważająca, w ogóle nie uważa tego za stosowne. I nawet gdybyśmy tą checklistę im dali, wyuczyli na pamięć, wypytali na oceny w szkole, to nic nie zmieni. Dokładnie tak samo jak po roku zajęć o hejcie w internecie, pół klasy maltretowało psychicznie jedną dziewczynkę, mimo tego, że przecież wszyscy wiedzieli.
No jest to zagadnienie bardzo trudne i tutaj właśnie takiej prostej odpowiedzi wiedziałem, że nie dostanę. Natomiast w tym zagadnieniu dużo się mówi o pracy u podstaw. O tym też w kontekście osób dorosłych, że to nie jest takie proste, żeby im teraz pokazać, jak należy szukać prawdy, gdzie szukać informacji, że to jest właśnie ten kwestia pracy u podstaw. No i tutaj pan doktor trochę nam komplikuje tą układankę, mówiąc, że nawet ta praca u podstaw w momencie, którym nie jest uświadomiona też osobom, które ją realizują, to wcale nie daje pewnych efektów.
Ta praca u podstaw to nie jest dawanie narzędzi. Ta praca u podstaw to powinno być uświadamianie potrzeby.
Okay.
I stąd mówię, że tak, praca u podstaw jak najbardziej. O takich rzeczach powinno się oczywiście mówić wszystkim, ale dzieciom już w przedszkolu powinno się z nimi pracować.
W jaki sposób?
Pracować w tym temacie, na ten temat. Po to, żeby im to uświadamiać. Dziecko, wbrew temu, co myśli wielu dorosłych, jest w wielu kwestiach bardziej rozgarnięte niż osoba pełnoletnia. Trzeba oczywiście dotrzeć do niego odpowiednim językiem, odpowiednimi przykładami, być może odpowiednimi zabawami, natomiast to absolutnie jest konieczne, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to mamy sytuację, w której jesteśmy w dżungli i nie ma z nami przewodnika. I jakkolwiek to brzmi może zabawowo, to ja tego wcale nie uważam za coś zabawowego, bo wystarczy jakikolwiek kryzys po drodze, chociażby taki, z jakim teraz mamy do czynienia, i medyczny, ale też przecież społeczny, ekonomiczny. I nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co się wokół nas dzieje. A to ma przełożenie, absolutne przełożenie, na przykład na tempo wychodzenia z kryzysu. To ma absolutne przełożenie na to, jak my się w tym kryzysie zachowujemy. Jeżeli uwierzymy w totalną bzdurę, na przykład, że noszenie maseczek powoduje grzybice płuc, to ja się nie dziwię, że chwilę po tym, jak zostały wprowadzone te przepisy, na dużych portalach aukcyjnych można było kupić przewiewną maseczkę. Maseczkę, która jest takiej firanki przewiewnej, po to, żeby była, żeby nikt się nie doczepił, na przykład policjant, ale tak właściwie po to, żeby jej nie było, bo ona jest przewiewna i ona absolutnie nic nie daje. To jest oczywiście jeden przykład z wielu, ale no tak to wygląda, że w czasach spokoju i stabilizacji bez tego nie będziemy się w stanie rozwijać. W czasach spokoju i stabilizacji każdy, kto tylko będzie chciał, na przykład sąsiad ze wschodu, będzie chciał i będzie mógł z wyjątkową łatwością rozchwiać nasze emocje, bo będzie mógł odpowiednią polityką informacyjną tak zarządzać, że w zasadzie rozchwieje wszystko. I dezinformacja to jest jeden z podstawowych sposobów na to, żeby rzeczywiście rozhuśtać łódź, na której płynie ktoś, kogo niekoniecznie lubimy. Ale w czasach kryzysu jest jeszcze gorzej, jakiegokolwiek jest jeszcze gorzej, bo po to, żeby z niego wyjść, trzeba działać razem. A po to, żeby działać razem, musimy opierać wszystko jak najwięcej na zaufaniu do instytucji, do osób. Ja nie twierdzę, że te instytucje są bez winy, ja tylko mówię, że trudno mi sobie wyobrazić społeczeństwo, które jest totalnie nieodporne na tego typu rzeczy, na manipulacje w internecie, które się rozwija, które się bogaci i które jest w stanie poradzić sobie z kryzysami.
No to w takim razie przeskoczmy do tego tematu, bo zaczął pan doktor mówić właśnie o pandemii, o COVID-zie, o też podejściu społeczeństwa do tego zagadnienia. I faktycznie wiele materiałów, czy to na kanale Nauka to Lubię, czy w social mediach prowadzonych przez pana doktora się na ten temat pojawiało. Ostatnio nawet na Twitterze widziałem taki wpis dość żartobliwy dotyczący tych kolejek do stoków narciarskich, jeśli dobrze
pamiętam. Nie był żartobliwy, tak wyszedł?
No, tak go odczytałem, natomiast no, uwaga na pewno słuszna. Moje pytanie w tym momencie jest takie, widzę, że trochę tutaj mam...
O, zniknął pan.
Zniknąłem. Sekundka. Jestem. Moje pytanie jest takie, czy zostało zrobione wystarczająco dużo właśnie na polu tej walki z dezinformacją, z całym właśnie... naturalnie gdzieś powstającym, to co pan doktor powiedział, tym ruchem antycovidowym, który też się rodzi z samej dezinformacji. Teraz przez kogo, czy zostało zrobione wystarczająco dużo? Bo osoby, które nazywamy popularyzatorami nauki, osoby ze świata nauki, nie do końca jestem w stanie ocenić, czy na nich ta odpowiedzialność w pełni spoczywa, czy to jest coś, co oni powinniśmy oczekiwać, że będą robić. Natomiast same działania państwa w tym zakresie, bo dużo było tych tarcz antykryzysowych, można by ich wymieniać bez końca, i rodzajów pomocy i pomysłów na to, co robić, to może zostawmy też, nie oceniajmy tego. Natomiast tutaj chcę zapytać o tę kampanię właśnie walki z dezinformacją. Czy takowa w ogóle się pojawiła w pana odczuciu, czy wystarczająco dużo tutaj zostało zrobione?
Nigdy nie zostało wystarczająco dużo zrobione. Nigdy nie będziemy mieli takiego stanu, w którym będziemy mogli powiedzieć ok, to teraz możemy usiąść na fotelu, zrobiliśmy wszystko. Dlatego, że to jest proces, a nie konkretna akcja.
Oceniając po efektach na pewno tak.
Na wszystkich.
Okay.
Na wszystkich. Każdy z nas, niezależnie od tego, czym się zajmuje, jeżeli bez sprawdzenia podaje dalej, szeruje informację, która w zasadzie jest niepewna, o której nie ma pojęcia, czy jest prawdziwa, przykłada rękę do procesu, który finalnie spowoduje, czy finalnie powoduje, że wyjście z kryzysu jest dłuższe czy trudniejsze. Ja nie chcę powiedzieć absolutnie, że trzeba się zgadzać z jedną linią i trwać przy niej nawet wbrew faktom dla wyższych celów, nie wiem, zachowania spokoju społecznego i tak dalej. Nie mówię tego. Mówię to, że każdy z nas powinien być odpowiedzialny za to, co mówi i za to, co pisze. Jeżeli nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, ponieważ nie jestem pewien, czy to w ogóle jest prawda, to lepiej, gdybym tego nie robił. Jeżeli uważam, że ktoś postępuje źle, jeżeli uważam, że jakieś decyzje, które są podejmowane, są bzdurne, nie są poparte faktami, to ja nie mam absolutnie problemu z tym, żeby pokazać te punkty, te miejsca, pokazując też źródła, na których ja opieram swoje poglądy. Natomiast to nie jest, i to nie jest dezinformacja, i to nie jest sypanie piachu w tryby. Mhm. Sypaniem piachu w tryby jest rozsiewanie informacji, które żadnych podstaw nie mają. I jeżeli pan pyta, kto jest za to odpowiedzialny, każdy z nas, a im więcej osób nas czyta, nas ogląda, tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni, tym bardziej powinniśmy uważać.
Jak w pana odczuciu to dzisiaj wygląda? To znaczy sama świadomość w społeczeństwie i też nastawienie społeczeństwa, które się bardzo zmienia, jak spojrzymy na ten czas od powiedzmy marca z przerwą, kiedy gdzieś ta liczba zachorowań nie była aż tak duża do teraz drugiej fali zachorowań. Jak tutaj zmieniało się podejście społeczeństwa w pana odczuciu i na jakim stadium znajdujemy się dzisiaj? Czy te głosy gdzieś tam negujące zagrożenie już zmęczonych całą pandemią osób dzisiaj mają tendencję zwyżkową i w jaką stronę to może też dalej skręcać?
Na pewno jesteśmy bardzo zmęczeni. I myślę, że wielu z nas po prostu jest już zrezygnowanych. Mhm. Dla wielu z nas niech już się to skończy, jakkolwiek by się miało skończyć. Jeżeli mam się zarazić, to już niech się zaraża, ale to już nie będzie teraz i już po prostu miejmy to z głowy. Tak bym powiedział w największym skrócie. Oczywiście, że to zmęczenie, ono wynika z długiego czasu, ono wynika z wielu błędów także informacyjnych, ale ono wynika przede wszystkim z długiego czasu. Mówimy o nie miesiącu czy dwóch, mówimy o wielu miesiącach. Za chwilę będzie rok, tak? No, może za dwie chwile, ale no bo w marcu na początku, prawda, w Polsce był chyba pierwszy przypadek. Mm-hmm. To jest bardzo długi czas. Na początku byliśmy mocno zmobilizowani i dzięki temu, głównie dzięki temu albo tylko dzięki temu, także dzięki temu, że w Polsce pewne ograniczenia zostały wprowadzone szybko, pierwszej fali praktycznie żeśmy nie poczuli. Druga fala jest zupełnie inna. A nie dlatego, że wirus się zmienił, tylko dlatego, że zmieniło się podejście do niego z jednej strony rządzących, z drugiej strony nas. Jedno jest powiązane z drugim. Gdybyśmy w drugiej fali chcieli zastosować te narzędzia, które były zastosowane w pierwszej fali, to mocne ograniczenia powinny być wprowadzone pod koniec sierpnia. Pod koniec sierpnia, czy w sierpniu, to myśmy byli na wakacjach i uważaliśmy, że nic się nie dzieje. A to jest nieprawda. Ci, którzy wtedy mówili, że się dzieje i będzie bardzo, bardzo trudno, nikt ich nie słuchał. A to, że wiedzieli, to nie jakieś objawienie, nie wróżka, tylko po prostu było widać na krzywych. Niestety epidemie, ale także wiele innych w przyrodzie, powiedzmy, efektów, one się opisują konkretnymi krzywymi, konkretnymi funkcjami. Te funkcje, o których myślę, funkcje wykładnicze, one są bardzo podstępne. przez długo, długo, długo niewiele widać, żeby się cokolwiek działo i to mocno usypia. Ale jak ruszy, to już jest za późno. Jak ruszy, to już jest sytuacja, w której tama pękła. Mhm. I oczywiście, że możemy minimalizować szkody, ale to już jest tylko minimalizowanie szkód, a nie naprawianie tamy. Naprawianie tamy jest wtedy, kiedy na głowę nam spadnie pierwsza kropelka i to jest sygnał, że coś jest nie tak, bo ona nie powinna spaść. To, czy mądrym posunięciem jest wprowadzanie totalnego lockdownu, to już jest bardziej zagadnienie ekonomiczne, bo problem nie dotyczy tylko i wyłącznie medycyny i zdrowia, ale także ekonomii, gospodarki, spraw społecznych. Nie czuję się tutaj ekspertem. Jedyne, co mogę zrobić, to mogę popatrzeć, jak robili to inni i wybudować jakiś rodzaj analogii. Mając z tyłu głowy to, że każda gospodarka, każde społeczeństwo jest nieco inne, a im dalej od siebie mieszkamy, tym więcej nas różni. Stąd budowanie takich analogii 1:1, na przykład pomiędzy tym, co się działo na Tajwanie, a tym, co się dzieje w Europie, jest moim zdaniem w tym sensie nieuprawnione, że możemy to obserwować, możemy próbować niektóre rzeczy wprowadzić, ale nie powinniśmy oczekiwać, że te same narzędzia dadzą te same efekty.
Okej, no, na pewno też nie da się zupełnie oddzielić tej kwestii zdrowia, kwestii opieki zdrowotnej od ekonomii, od lockdownu. To są rzeczy, które gdzieś tutaj, jeśli nie korelują, to na pewno trzeba traktować jako coś, co na siebie oddziałuje.
Jedno wynika z drugiego, to prawda.
Właściwie tak. Poskaczemy trochę po tematach. Ja bym też nie chciał, żebyśmy całą tę rozmowę spędzili mówiąc o COVID-zie i o pandemii, bo to zagrożenie też zawsze się pojawia. Nauka to lubię junior. To jest coś, o co chciałem zapytać w kontekście też tej pracy u podstaw, o której powiedzieliśmy, bo wydaje mi się, że to jest taka odpowiedź ze strony właśnie pana doktora na to zagadnienie. Dobrze mówię, dobrze myślę?
Po części tak. Myślę, że tak. Dla dzieci, czy o dzieciach, dla dzieci o nauce chciałem mówić od dawna. Bardzo często to robiłem na różnego rodzaju warsztatach, przy okazji tworzenia różnych programów, projektów edukacyjnych, niezwiązanych bezpośrednio z nauką to lubię. No, książki, które piszę, są też czytane przez młodszego odbiorcę albo ja często, czy lubię o nich mówić, że są książki familijne, takie, które może przeczytać rodzic, ale też może podsunąć dziecku po to, żeby się zainteresowało. Więc to nie tak, że ja odkryłem dzieci 2 tygodnie temu, natomiast pomyślałem, że rzeczywiście materiały wideo dla dzieci kilkuletnich to jest coś, co w polskim internecie bywa, ale co nie jest jakoś moim zdaniem uporządkowane i co nie jest zgromadzone w jednym miejscu. Nie ma takiego huba, który by je jak gdyby gromadził, jakiejś takiej platformy. Na to się pewnie nałożyło też to, że coraz częściej dostaję pytania od moich odbiorców, którzy razem ze mną zdążyli się już nieco zestarzeć i którzy z nastolatków czy studentów są młodymi rodzicami i pytają, gdzie jest bezpieczne miejsce w internecie, gdzie mogliby znaleźć materiały promujące naukę, mówiące o nauce dla małych dzieci. Na to się nałożyło oczywiście także pandemia i takie coś, co nie jest dla mnie jakimś zaskoczeniem, bo w zasadzie to robię od lat, ale takie utwierdzenie w tym, że internet jest dobrym miejscem, bardzo dobrym miejscem na to, żeby zostawiać w nim, tworzyć w nim treści edukacyjne. Nauczanie zdalne tylko i wyłącznie to pokazało. Pamiętam jeszcze nie tak dawno temu, jak tworzyłem treści nie tyle popularno-naukowe, popularno-naukowe, jakie popularyzujące, ile edukacyjne, to niektórzy mnie pytali, po co to robię, przecież nikt się nie będzie uczył z YouTube'a. No, to nieprawda. Znaczy jest masa ludzi, którzy, uczniów także, którzy jak czegoś nie zrozumieją na lekcji, na przykład matematyki czy fizyki, to poszukują tego zagadnienia na YouTubie. Czy trafiają na źródła, które uporządkują im w głowie, czy namieszają, no to to już jest inna sprawa, ale to znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Robiąc bardzo długą historię, krótką, uznałem, że moje doświadczenia z popularyzacji nauki dla dzieci chcę przekuć w większą ilość treści skierowanych do młodego odbiorcy, kilkulatka. I jedyne, nad czym się zastanawiałem, czy to powinno być spięte na dużym kanale Nauka to Lubię, czy powinien zostać otwarty nowy kanał Nauka to Lubię Junior. Po i konsultacjach z ludźmi dużo mądrzejszymi ode mnie i gdzieś tam po przemyśleniu stwierdziłem, że otwieram nowy kanał. No i tak 10 dni temu, 2 tygodnie temu niecałe, powstał kanał Nauka to Lubię Junior.
Tak, jest bardzo świeża informacja dzisiaj. No i wracamy w takim razie trochę do tego pierwszego wątku dotyczącego samej platformy, bo YouTube też idzie trochę konkretnie w rozróżnianie tych materiałów, które są stricte skierowane do dzieci. Nawet uploadując filmy trzeba to określić i one też w odpowiedni sposób są tam pozycjonowane. Natomiast tutaj często...
Dużo gorzej.
Często się pojawia się ten argument tableta, którego się daje dziecku, żeby ono sobie tam siedziało w spokoju, jako już ten zmęczony rodzic wracający po pracy. I to na pewno jest krok w dobrą stronę, żeby ten tablet z automatu był ustawiony na kanały, które gdzieś tam mają rozbudzać tą ciekawość nauki, gdzieś dzieci tym zainteresować. Ale właśnie znowuż wracając do tego zagadnienia, o którym mówiliśmy na początku, powiedział pan właśnie przed chwilą, że te treści są gorzej pozycjonowane. Jak w takim razie to wypada jako taka całość? Czy faktycznie można na YouTubie stworzyć takie miejsce, takie programy? Bo tych kanałów dla dzieci jest sporo. One są często jednak rozrywkowe i pytanie, czy uda się tutaj tak wbić właśnie w ten czas wolny, który dziecko dostaje sam na sam z YouTubem?
Tego nie wiem, czy się uda. Mam nadzieję, że się uda. Porozmawiajmy za 2 lata, to wtedy odpowiem na to pytanie.
Okay.
Powiem tak. Rzeczywiście YouTube gorzej pozycjonuje materiały dla dzieci. Także dlatego, czy głównie dlatego, nie znam silnika YouTube'a tak dokładnie, podobno nikt nie zna, ale także dlatego, czy głównie dlatego, że one się nie monetyzują. Po prostu YouTube na nich nie zarabia. I to jest brutalna prawda, ale tak to wygląda, że to jest platforma, która ma zarabiać, a nie która ma nieść kaganek oświaty.
Ta polityka zarobkowa też się dość mocno zmieniła ostatnio. Tutaj
ale to się akurat nie zmieniło, że odznaczając, że materiał jest dla dzieci, on ma dużo mniejsze zasięgi. Rozumiem rodziców, którzy włączają dziecku, czy dają dziecku, czy telefon, czy tablet, na którym jest YouTube Kids, po to, żeby tam się znajdowały treści tylko i wyłącznie dla dzieci. Tyle tylko, że odznaczenie przy uploadowaniu filmu, że materiał jest przeznaczony dla dzieci, nie oznacza, że on wyląduje z automatu w YouTube Kids. To nie twórca decyduje, gdzie te materiały lądują, tylko jakiś algorytm YouTube'a. Więc to nie jest tak, że ja tworząc materiał dla dzieci i odznaczając, że on jest dla dzieci, automatycznie trafię do dzieci, na przykład przez aplikacje takie familijne, przez jakieś ograniczenia. To są 2 rzeczy zupełnie niezależne. Mhm. Natomiast odznaczając, że to jest materiał dla dzieci, wiem na pewno, że on będzie dużo, dużo gorzej wyświetlany. Więc biorąc pod uwagę fakt, że i o tym też mówię od dawna i chętnie o tym jeszcze powiem chwilkę, o Akademii Cyfrowego Rodzica, czyli o takiej platformie, którą sobie wymyśliłem czas temu jakiś, pokazującej, że rodzic powinien interesować się tym, co robi dziecko w internecie. Tak naprawdę te materiały, które ja robię, one są dla dziecka, ale chciałbym, żeby te materiały uruchamiał rodzic. Na moim kanale są wyłączone, tym dziecięcym, są wyłączone reklamy po to, żeby dziecko nie trafiło na jakieś treści, na które trafić nie powinno. Czy on się znajdzie, czy te treści znajdą się na YouTube Kids, to nie zależy ode mnie. Nie wiem, jakie są kryteria i kiedy algorytm, czy co trzeba zrobić, żeby algorytm zauważył, że to treści dla dzieci. Jeżeli trafią, to super. Natomiast no, na dzień dzisiejszy, czytając pytania ludzi, którzy pytają, dlaczego tego nie ma na YouTube Kids, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jest na YouTubie ogólnym.
Okej. Akademia Cyfrowego Rodzica to jest coś, o co też chciałem zapytać, więc przeskoczmy do tego tematu już teraz. Bo faktycznie z każdej strony ta popularyzacja jest przez pana doktora realizowana i to właśnie z jednej strony są te treści dla najmłodszych, jest ogólnodostępny kanał na YouTubie i jest właśnie ta akademia. Kilka słów o samym projekcie. Po co on powstał? Jakie są jego podstawowe cele? Jaka jest misja?
Chciałem stworzyć miejsce, które będzie takim portem dla rodziców zgubionych na szalejącym oceanie informacji, technologii i w tym wszystkim gdzieś tam wychowania dziecka. Mhm. Statystyki mówią, że niewielki procent rodziców ma wgląd, interesuje się, ma świadomość, co robią dzieci w internecie. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ to naraża młodego człowieka na wiele, jeżeli to są tylko nieprzyjemne sytuacje, to jeszcze pół biedy, ale na wiele sytuacji, które mogą zaważyć na całym jego życiu. Jeżeli popatrzymy na te statystyki, no a oceniam rzeczywistość patrząc w statystyki, to rzeczywiście sytuacja przynajmniej dla mnie jest zatrważająca. Bo jak czytam, że całkiem spora grupa 8-9-latków ma regularny dostęp do pornografii, to mnie to szokuje. Jak czytam, że dzieci 11-12-letnie tak same deklarują, czy spora grupa z nich twierdzi, że w zasadzie rodzice im absolutnie nie towarzyszą w poznawaniu internetu. Nie są z nimi, nie wiedzą, co robią, nie mają żadnych ograniczeń, to jestem przestraszony. A z kolei jak rozmawia się z psychologami, którzy coraz częściej zwracają na to uwagę, dlatego że coraz częściej mają przypadki pacjentów, którzy po prostu są przez, nie chcę powiedzieć internet pogruchotani, ale pacjentów, którzy nie docenili tego, że każdy kij ma dwa końce i każda technologia może być wykorzystana w sposób niecny. Internet także. Więc założyłem Akademię Cyfrowego Rodzica, tak brzmi może trochę górnolotnie, ale rzeczywiście to jest taka platforma pod tym samym adresem, pod tą nazwą, gdzie materiały o poszczególnych czy o konkretnych niebezpieczeństwach związanych z wykorzystywaniem internetu, ale także na przykład gier, także mediów społecznościowych, zachowań w trakcie korzystania z tych platform, z tych gier, gdzie materiały na ten temat się pojawiają. Dodatkowo zrobiłem serię kilku czy kilkunastu już może nawet webinarów z ekspertami z danych dziedzin. Zresztą dzisiaj mam kolejny. I po to, żeby dać nie tylko informację taką skumulowaną, jak to w materiale wideo na moim kanale, ale by dać też możliwość z jednej strony zadawania pytań ekspertom. Zainteresowanie było bardzo duże, tych pytań było bardzo dużo, dużo więcej niż byłem w stanie ich zadać rzeczywiście, ale też po to, żeby taki dłuższy webinar godzinny móc zobaczyć i posłuchać, bo wiele z tych pytań to były pytania powtarzające się. Co ja mam zrobić, jak moje dziecko reaguje histerią na to, jak, nie wiem, a jak na przykład wezmę mu telefon. Jeżeli to się dzieje u 6-7-latka, to jest bardzo, bardzo wyraźny sygnał, że sprawy idą w złą stronę. Więc w największym skrócie to jest właśnie Akademia Cyfrowego Rodzica. Takie miejsce w internecie, do którego chciałbym, żeby rodzice, którzy mają jakieś wątpliwości, jakieś pytania, zaglądali.
Czy do Akademii można się zapisać cały czas? Jak wygląda sama
Akademia
kwestia?
Jest otwarta. Akademia jest otwarta. To jest platforma, na której po prostu te materiały dokują. One oczywiście są także na moim kanale YouTube'owym, ale na moim kanale jest kilkaset filmów, więc no, można próbować przez playlistę na nie trafić. Natomiast one tam są wszystkie, jak się to mówi, embedowane, więc one tam są zawieszone, na nie można trafić. Z czasem one będą uzupełniane po to, żeby to miejsce było aktualne. Na tym styku technologia, wychowanie, dzieci, rodzice. Mhm.
Okej. Okay. Czy sama świadomość tej nieskończoności internetu i wynikającej z tego też nieskończoności zagrożeń, które się ciągle pojawiają, no bo to treści, w które młode osoby mogą wpadać, są najróżniejsze. Tu nie chcę wymieniać przykładów, ale zarówno ta dezinformacja, jak i hejt i pewne powielanie nieprawdziwych informacji ma miejsce. I teraz to, o co pytam, to czy to jest problem, czy to jest właśnie pewna rzecz, na którą trzeba odpowiedzieć właśnie, wykształcić jakąś umiejętność radzenia sobie, bez względu na to, czy tym naszym problemem jest tam, nie wiem, niebieski wieloryb, czy jeszcze inne trendy, które w internecie się pojawiają. To jest pytanie, czy da się wykształcić i u rodziców, i u dzieci jakąś taką kompetencję trwałego radzenia sobie z treściami internetowymi, filtrowania i decydowania o tym, czy coś należy brać na poważnie, czy nie. Czy Akademia może to tą umiejętność rozwija?
Nie wiem, czy się da to zrobić, ale uważam, że nie stać nas na to, żeby nie próbować. Czy to jest problem? To jest specyfika internetu.
Tak, bo za każdym razem pojawiają się nowe zagrożenia, nowe trendy, które trzeba by jakoś odmitologizować.
Tak. To jest trochę tak, jakby pan zapytał, czy to jest problem, że wchodząc na rynek średniowiecznego miasta, na którym akurat trwa targ, czy to jest problem, że tam są i ci, i kieszonkowcy, i ktoś, kto sprzedaje mięso, i ktoś, kto zionie ogniem, tak, i żongluje nożami, i ktoś, kto sprzedaje kapelusze. Ja sobie myślę, no to jest specyfika tego miejsca. I oczywiście możemy się trzymać od niego daleko, ale musimy mieć świadomość konsekwencji tego. Dziecko, które nie potrafi obsłużyć urządzenia cyfrowego, dziecko, które nie potrafi chodzić, szukać, sprawdzać rzeczy w internecie, to jest dziecko, które nie potrafi czytać. To jest dziecko, które nie potrafi pisać w XXI wieku. Kilka dni temu przeczytałem badania, chyba ze Stanów Zjednoczonych one były, które mówiły, że na rynku pracy osoba, która nie ma smartfona, jest skazana na porażkę. Nie ma telefonu komórkowego, nie ma smartfona.
Ma taką, smartfon prawem człowieka w 2020.
Taką ma Nokia 3710, która oczywiście można dzwonić i odbierać telefony, ale na przykład nie wyśle się z niej maila albo nie sprawdzi się w niej jakiejś informacji. Czy to jest dobrze? No możemy o tym długo dyskutować, ale tak jest. I teraz możemy oczywiście stwierdzić, jestem antysystemowy i będę lepił garnki, okay? Albo w Bieszczadach będę wypalał węgiel drzewny. Ja to mówię nie z kminą, ja to mówię zupełnie poważnie. Znaczy, bo możemy taką decyzję podjąć. Czy powinniśmy to robić za dzieci, to jest inna sprawa, ale możemy taką decyzję podjąć. Albo możemy powiedzieć, no dobra, skoro ten świat jest tak skonstruowany, to on może mi się nie podobać, ale ja, żeby go zmienić, nie mogę go kontestować. Więc ja nie namawiam do tego, żeby wziąć dzieciom smartfony i wyrzucić do kosza. Namawiam do tego, żeby dziecku zbyt wcześnie ekranu nie dawać świecącego, żeby dać go najpóźniej jak się da, a jeżeli już się daje, to żeby jasno ograniczyć, czy jasno określić razem z dzieckiem, nie narzucając, ale razem z dzieckiem pewne zasady jego funkcjonowania. Natomiast nie namawiam do tego, żeby się odciąć, czyli nie namawiam do tego, żeby nie wchodzić na ten rynek. Ale jak już wchodzimy na ten rynek, czy po to mięso, czy po te kapelusze, czy po to, żeby zobaczyć, jak ktoś żongluje nożami, to musimy mieć świadomość, że tam także są kieszonkowcy.
Panie doktorze, ta nasza seria rozmów nazywa się Co słychać w nauce? Taki jest jej tytuł. W pana przypadku to pytanie jest no, nie do zadania właściwie, bo codziennie pan odpowiada na to pytanie, czy to w materiałach YouTube'owych, czy gdzieś w swoich tam social mediach. Ja to pytanie chciałbym zadać trochę inaczej. W jaki sposób pan odpowiada na to pytanie? To znaczy, jak powstają materiały do filmów? Jak ocenić, co słychać w nauce i co ludzie chcieliby usłyszeć, o czym w danym momencie powiedzieć? To znaczy, jak przebiega ten cały proces przygotowywania i oceniania, co słychać w nauce?
To są w zasadzie dwa pytania. Jedno jest trochę techniczne, jak to u mnie wygląda, a drugie takie na poziomie bardziej meta, jak wybierać tematy, czyli o czym mówić. Tak. No i oczywiście, że jest tak, że w nauce się dzieje bardzo dużo rzeczy. Gdybym chciał o każdej ciekawej opowiedzieć, to w zasadzie codziennie musiałbym kilka materiałów pewnie robić. Nie stać mnie na to czasowo, ani także finansowo, bo przecież te materiały, które tworzę, to są materiały, za które odbiorca nie płaci. No a przecież jest przy nich konkretna praca. Nie tylko moja, ale także grupy ludzi, która ze mną współpracuje. Więc to jest zawsze wybór subiektywny. Oczywiście są tematy, o których opowiedzieć trzeba, natomiast jest cała masa takich, o których chętnie bym opowiedział, ale mówiąc wprost, nie wyrobiłem się, albo nie wyrabiam się, albo nie znajduję czasu na to, żeby zrobić jeszcze o tym czy o tam. To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A odpowiedź na drugie pytanie, jak one powstają, udzielę jej w ulubiony przez ludzi zajmujących się nauką sposób, czyli odpowiem, to zależy. Ponieważ są takie, w których coś się dzieje, ja siadam, biorę mikrofon i po prostu nagrywam. One są mniej ilustrowane, one są szybciej zmontowane, ale one są bardziej aktualne i po prostu je wrzucam na mój kanał. Czasami nad takim tematem pracuję, powiedzmy nad tą warstwą merytoryczną, kilka dni, czasami kilka godzin, zależy od tematu. Jeżeli wspominał Pan w pewnym momencie o materiałach dotyczących COVID, one zajmują mi bardzo dużo czasu, ponieważ szum informacyjny jest przeogromny. Poza tym, z racji tego, że to jest nowe wyzwanie, nie jestem w stanie w sposób prosty porównywać danych z różnych instytucji, ponieważ one nie są ustandaryzowane, one często nie są usystematyzowane. Czasami dwie instytucje nazywają coś podobnie, ale to tak naprawdę są różne parametry. Więc taki materiał powstaje kilka dni i jeżeli mam jakąkolwiek wątpliwość, czy on jest w 100% zgodny z moją intencją i zgodny z faktami, wysyłam go do konsultacji. Więc to też czasami trwa jeden dzień, czasami dwa, czasami jest jakaś dyskusja z kimś, z ekspertem, który gdzieś tam rzuca na czy wyliczenia, czy wnioski, rzuca okiem, no i dopiero później go realizuje. W efekcie bywa tak, że tak było chociażby z głośnym tematem szczepionki Pfizera, że materiał na moim kanale znalazł się dopiero chyba 4 dni czy 5 dni później. Wiem o tym, że algorytmy nie lubią takich sytuacji. Algorytmy uwielbiają sytuację taką, że dzisiaj Pfizer pisze na Twitterze o 12, a ja o godzinie 14 już mam gotowy materiał. Tyle tylko, że w takim trybie, w takim reżimie ryzyko popełnienia błędu albo konieczność ślizgania się po powierzchni jest bardzo duża. Ale bywają też takie materiały, ja bardzo dużo takich robię, które w zasadzie są materiałami bardziej edukacyjnymi niż popularyzującymi jakieś konkretne wydarzenie. To są cykle, czasami długie cykle, nad którymi pracuje no dokładnie tak samo, jak pracuje się nad porządnym materiałem telewizyjnym. Teraz realizuje taki duży cykl o człowieku, który jest rozpisany na 2 lata prawie, no na 1,5 roku. Realizuje go razem z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, czy realizuje go na Uniwersytecie, w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, korzystając z wiedzy, z uprzejmości, ale także z wnętrz. To jest cykl, który ma 14 odcinków. Praca nad każdym z nich trwa długo, dlatego nie mogę go emitować częściej niż raz w miesiącu. I takie materiały także znajdują się na moim kanale.
Ostatnio właśnie na kanale pojawiło się kilka materiałów związanych z energią atomową, kiedy w Polsce powstanie elektrownia atomowa, jak generalnie ta energia powstaje. Czy tutaj też jest jakiś powód, jakiś sens stojący za tym, dlaczego właśnie dzisiaj ten temat pan doktor porusza?
Jeden konkretny nie, to znaczy prośby o to, żeby takie materiały czy o energii jądrowej opowiedzieć, one się pojawiają regularnie, więc uznałem, że w końcu trzeba to zrobić. Mhm. Na dodatek pomyślałem sobie, że fajnie jest trochę też o tym czy wokół tego opowiedzieć dzieciom. W związku z tym trochę czekałem z tym cyklem, bo na kanale tak zwanym dużym były 3 rzeczywiście materiały, na kanale dziecięcym było 5, częściowo animowanych. Więc czekałem z emisją tego na moment, w którym ten kanał zostanie otwarty. Zrobienie materiału dla dzieci trwa wielokrotnie dłużej, bo go trzeba animować albo w całości, albo częściowo. To są z jednej strony duże koszty, ale z drugiej strony czas potrzebny na to, żeby animator mógł to zrobić. Mówiąc o cyklu, tym o człowieku, jak działa człowiek, cykl jest 14-odcinkowy dla dorosłych, czy na duży kanał, ale 8 odcinków animowanych o tym, jak działa człowiek, jest teraz animowanych na kanał dziecięcy. 8 odcinków, każdy około 4,5 minuty i one są w całości animowane. To jest masa pracy. Dzisiaj przed naszą rozmową jeszcze akceptowałem tak zwany animatic, szczególne powiedzmy kadry, sceny. Każdy szczegół jest istotny. Dla dziecka to musi mieć inną konstrukcję, inną dynamikę. Tego się trzeba też nauczyć, więc czasami coś się pojawia i rzeczywiście odbiorca może się zastanawiać, dlaczego się to pojawiło akurat teraz. No to jest nałożenie wielu, wielu różnych zmiennych czy wielu różnych powodów, jak chociażby w przypadku tego dziecięcego czy tego atomu, który chciałem, żeby równolegle mniej więcej był i na dużym kanale i na tym dziecięcym.
Kończąc już powoli naszą rozmowę, bo nam czas ucieka niemiłosiernie, a też nie chcę tego przedłużać bardziej niż się umawialiśmy, chciałbym jeszcze zapytać, panie doktorze, czy pan sam prowadzi swoje social media?
Zależy, o co pan pyta. Bo jeżeli pan pyta o to, czy kontroluję, co się na nich pojawia, tak, kontroluję. Jeżeli pan pyta o to, czy dostęp mam do nich tylko ja, nie, grupa osób jest szersza.
Pytam głównie pod kątem publikowania treści. Czy to na Facebooku, czy to na Twitterze. Domyślam się, że Twitter jednak jest tutaj prowadzony przez pana osobiście, bo tam wiele się pojawia właśnie wpisów, które niekoniecznie dotyczą materiałów gdzieś tam pojawiających się na kanale, tylko pana osobistych obserwacji.
Tak, to znaczy generalnie kontroluję w całości to sam, natomiast mam wsparcie zarówno jeżeli chodzi o montaż, jak i czasami reżyserię, bardzo często także ekipę operatorską. Nad całością czuwa ktoś, kto musi to spinać od strony formalnej, od strony terminowej, od kwestii takiego zwykłego IT, bo jest jeszcze przecież strona Nauka to Lubię, która ma kilkadziesiąt tysięcy wejść, więc też tutaj trzeba nad tym jakoś powiedzmy panować. To jest nie do ogarnięcia oczywiście przez jedną osobę, natomiast to nie jest tak, że jestem twarzą jakiejś marki Nauka to Lubię i tak naprawdę udzielam wywiadów i poza tym kompletnie nic innego mnie nie interesuje, a ktoś na backstage'u tworzy treści, je umieszcza, je zamieszcza, je komentuje. Nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak, że miałem, że ktoś z moich współpracowników za mnie umieścił wpis na chociażby Facebooku Nauka to Lubię, ale pamiętam takie sytuacje, w których no, z jakiegoś względu ja nie mogłem tego zrobić i na przykład przez telefon komuś dyktowałem, co powinno być napisane, albo wysyłałem w SMS-ie, albo prosiłem, żeby będąc przy komputerze ustawił to jakoś tak, czego ja nie mogłem zrobić z poziomu telefonu komórkowego.
W takim razie czemu ja o tym pytam? Czemu ja o to pytam w ogóle, też doprecyzuję? Pytałem wcześniej o to, jak powstają filmy, jak jest podejmowana decyzja, o czym w danym momencie opowiedzieć, o czym zrobić materiał. To właśnie wielu twórców korzysta tutaj z rozmaitych narzędzi analizowania tego, co jest w danym momencie w internecie popularne. O czym warto się wypowiedzieć, warto nagrać materiał, żeby on, prawda, rósł na tej fali popularności. I teraz zwłaszcza Twitter jest takim miejscem, które pozwala wybadać, o czym dzisiaj się dyskutuje, co wzbudza emocje, gdzie tutaj, jaki temat może być popularny. Część osób właśnie to robi, wykorzystując do tego jakieś programy analityczne. Niektórzy robią to tak bardziej na własną rękę. I teraz właśnie łącząc te dwa pytania w całość, na ile tutaj rola social mediów, właśnie obserwowania tego, co w danym momencie jest popularne, też przekłada się na to, jakie treści powstają?
W moim przypadku nie przekłada się praktycznie wcale. To znaczy, oczywiście, że jak Chińczycy lądują na Księżycu, lądowali wczoraj, to ja nie potrzebuję Google Analytics, żeby wiedzieć, że lądują i że warto o tym coś napisać. W momencie, jak pojawia się nowa szczepionka, to też nie potrzebuję trendów, nie potrzebuję informacji z, no powiedzmy, tych algorytmicznych czy informacji o hashtagach, jakie się wyszukuje, po to, żeby wiedzieć, że warto o tym powiedzieć. Więc pod tym względem tak, no niektóre moje materiały są aktualne, ale nie dlatego, że każe mi je zrobić algorytm, tylko dlatego, że sam mam takie poczucie, że skoro to właśnie się pojawiło, skoro to jest ważne, skoro to jest ciekawe, to warto o tym zrobić materiał. Natomiast cała masa materiałów moich, jak chociażby to o atomie, jak chociażby to o człowieku, dwa dni temu wrzuciłem materiał o układzie pokarmowym człowieka, o bakteriach w układzie pokarmowym, o ich roli. On się bardzo, bardzo dobrze zobaczył i bardzo mnie to cieszy, bo to jest materiał, który jest w 100% materiałem edukacyjnym. To nie jest skomentowanie jakiegoś newsa, to jest coś, co być może niektórzy, o czym niektórzy być może uczyli się w szkole, a może już zapomnieli, a może się nie uczyli, bo akurat nie byli na tej lekcji. Nieistotne, ale żaden algorytm mi nie podyktował, że tego dnia mam robić o układzie trawiennym. Po prostu chciałem zrobić ten materiał, ustaliłem sobie rok ponad temu, że taki cykl chcę zrobić, znalazłem partnera do takiego cyklu. Rozpisaliśmy, czy ja rozpisałem, partner zaakceptował 14 tematów. Umówiliśmy się na jakiś harmonogram i teraz cokolwiek się będzie działo, te materiały po prostu do chyba końca czerwca będą się pojawiały na moim kanale.
Jeszcze jedno zagadnienie chciałbym z tym połączyć, które się wcześniej pojawiło, zagadnienie fake newsów, czy coraz bardziej popularnych też deepfake'ów, które się z tym mocno łączą. I to jest temat, który ostatnio został bardzo żywo poruszony, żywo dyskutowany był w kontekście właśnie Twittera. Przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych chyba zwłaszcza, mieliśmy taką sytuację, gdzie Twitter i Facebook zaczęły flagować niektóre informacje, niektóre wpisy, nawet wpisy Donalda Trumpa, sugerujące, że to on wygrał wybory, jako te, które zawierają nieprawdziwe informacje. Czy to jest krok w dobrą stronę, żeby właśnie Twitter, Facebook niejako flagował te fake newsy, czy próbował to robić? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby gdzieś na szerszą skalę to zaistniało?
Obawiam się bardzo takich kroków, ponieważ i Twitter, i Facebook, i YouTube to są prywatne inicjatywy, które także mają swoje interesy czysto biznesowe. biznes na tym poziomie nie różni się niczym od polityki, albo nie da się postawić granicy jasnej, że do tego momentu jest biznes, a później polityka i tam już nie wchodzimy. Sam fakt zablokowania czegoś albo obniżania, cięcia zasięgów ma wpływ, może mieć wpływ i na plus, i na minus dla jakiegoś polityka czy dla jakiejś partii. Mieliśmy z tym do czynienia, jest to całkiem dobrze opisane, w przypadku chociażby Brexitu, gdzie odpowiednio wykorzystywane narzędzia, głównie przez Facebooka, spowodowały, że czy miały wpływ na ostateczny wynik. Boję się takich sytuacji, ponieważ za chwilkę, ponieważ po pierwsze nie wiem, jakie są kryteria. My mówimy teraz o sytuacji dość oczywistej, że czarne jest białe, więc okej, nikt się specjalnie nie oburza. Ale za chwilkę może się okazać, że ktoś popatrzy na kolor szary i powie, no, że to jest szare, a Twitter powie, nie, to nie jest szare, to jest gołębie. To jest kolor taki gołębi, a w zasadzie taki trochę bardziej popielaty, czyli kłamiesz, czyli cię zablokujemy. W przypadku deepfake'ów sytuacja wygląda trochę inaczej, może, ponieważ tutaj możemy zastosować konkretne kryteria czysto technologiczne. Innymi słowy, jesteśmy w stanie napisać algorytm, który sprawdzi, czy ta twarz, którą widzimy, ona była w oryginalnym materiale wideo, czy nie. W przypadku słowa nie jesteśmy w stanie napisać algorytmu, który zawsze będzie mógł pokazać, czy coś jest prawdą, czy fałszem. A jeżeli nie mamy stuprocentowej pewności, to ja takich narzędzi się boję. I raczej bym stawiał, i to dotyczy nie tylko tego, ale w ogóle wszelkich regulacji przez szczepionki, przez, nie wiem, dzieci idące do szkoły, czy w wieku 6 lat, czy 7 lat, czy 5 lat, żeby raczej stawiać na edukację i na świadomość po to, żeby ludzie mogli sami podjąć decyzję, niż w pewnym sensie intelektualnie ludzi ubezwłasnowolniać na zasadzie, to my ci stworzymy algorytm, który ci powie, co jest prawdą, a co jest nieprawdą.
No nie sposób się z tym nie zgodzić właśnie, zwłaszcza w kontekście tego słowa pisanego, gdzie ciężko jest to osądzić. Łatwo sobie też pewnie wyobrazić, jak wielki byłby ruch, jak wielkie byłoby oburzenie stojące za ukrywaniem pewnych treści i jak łatwo z tego mogłyby wyrastać pewne teorie spiskowe, pewne grupy, które by poczuły się tym urażone i uznałyby, że w takim razie pewna prawda jest przed nimi ukrywana przez twórców tych portali. To zresztą dzieje się także i dziś, ale to myślę, że w tej sytuacji byłoby jeszcze bardziej widoczne. Panie doktorze, na sam koniec już ostatnie pytanie dotyczące nowej inicjatywy, która pojawiła się w internecie z pana także udziałem, a mówię o Radiu 367, inicjatywa, którą
nawet
może...
357.
57?
357.
Bardzo przepraszam w takim razie. To tutaj...
Wiesz, to jest adres Myśliwiecka 357.
Okej. Okay. To mój błąd, Radio 357. Inicjatywa bardzo ciekawa, którą można wspierać, która jest w pełni oparta właściwie o wsparcie patronów na portalu Patronite. I to, co chciałem zapytać pana bezpośrednio, pewna opinia jako osoby, która jest aktorem tej platformy, tego radia, o nowo powstałym właśnie ruchu, o takiej idei stworzenia radia internetowego, które jest dzisiaj no, zdecydowaną awangardą. I czy to jest ruch w dobrą stronę, czy to jest coś faktycznie ekscytującego, faktycznie wyjątkowego dzisiaj na tej scenie medialnej?
To jest, znaczy póki nie spróbujemy, nie dowiemy się. Tak bym to ujął w największym skrócie. Mhm. Internet to nie jest coś, co można w 100% przewidzieć, zaplanować i wyliczyć. Pewne rzeczy można, nawet trzeba, ale nigdy nie mamy pewności, że coś się zadzieje lub się nie zadzieje, póki tego nie sprawdzimy. Ja tak podchodzę do moich nowych inicjatyw i mam satysfakcję nie taką satysfakcję gdzieś tam w negatywnym tego słowa znaczeniu, a nie mówiłem, ale taką satysfakcję, że fajnie, że się sprawdziło wtedy, kiedy robię coś, słyszę od ludzi, którzy są mi przychylni, że to chyba nie wyjdzie, to nie ma szans, tak? Że już podobne rzeczy są, to może nie próbuj. A później nagle się okazuje, że to działa. Więc ja życzę i z zewnątrz, i z wewnątrz wszystkiego najlepszego inicjatywie Radia 357. Mam nadzieję na to, że przed świętami jeszcze to radio w wersji takiej ruszy i wtedy wrócą te audycje, które ja prowadziłem w radiowej trójce przez długi czas niektóre. I zapraszam wszystkich nie tylko do wsparcia, jeżeli ktoś ma ochotę, ale przede wszystkim do słuchania. Jaki będzie kolejny krok? Nie wiem tego, ale trzeba spróbować, trzeba zrobić, najpierw trzeba podjąć decyzję, że próbujemy, a później dopiero się robi kolejne kroki. A dokąd tak idąc dojdziemy, nie mam pojęcia.
No już dzisiaj poziom tego wsparcia i poziom zaangażowania słuchaczy, odbiorców jest dość duży i można stwierdzić, że ten początkowy, gdzieś tam początkowy etap wypalił całkiem nieźle. I to na pewno widać też, że jest olbrzymie grono osób, które tęskni za tymi audycjami w wykonaniu wielu osób, które to Radio 357 będą tworzyć. Ja ze swojej strony też kibicuję.
Dziękuję bardzo.
No już niestety musimy kończyć tę naszą rozmowę i zawsze na końcu robiliśmy to tak, że pytałem gościa, z którym rozmawiamy, o to, gdzie możemy naszych słuchaczy, naszych widzów teraz odesłać, gdzie mogą poczytać czy dowiedzieć się coś więcej na dany temat. No dzisiaj to jest trochę intuicyjne, trochę wypływa z całej naszej rozmowy, gdzie tych treści szukać można, dlatego na pewno zapraszamy na platformę, na stronę Nauka to Lubię, do subskrypcji też kanału pana doktora. Gdzie jeszcze?
No w zasadzie wszystko koncentruje się wokół hasła Nauka to Lubię, więc żeby nie robić długiej historii z tej odpowiedzi, zapraszam na Nauka to Lubię na Facebooku i YouTubie.
Serdecznie zapraszamy. Ja też ze swojej strony bardzo dziękuję, gdyż był to ostatni odcinek naszego cyklu w tym roku, cyklu Co słychać w nauce, w doskonałym gronie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.